My w poranku wnet na początek zajmiemy się tym, co w weekend działo się w Stanach Zjednoczonych, czyli decyzją Kongresu o przyznaniu wsparcia militarnego dla konkretnych państw, w tym dla Ukrainy. W naszych łączach w Stanach Zjednoczonych Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz, podróżnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
A w Kijowie na Ukrainie Dmytro Antoniuk, dzień dobry.
Dzień dobry Łukaszu, witam Państwa serdecznie.
No to zacznijmy opowieść może od Waszyngtonu, bo tam zapadły te decyzje. Jakie były kulisy tego głosowania i co się właściwie politycznie wydarzyło, że w Kongresie udało się przegłosować te pakiety pomocowe?
Ja tylko pozwolę sobie na początek dodać, że jestem w tym momencie w Budapeszcie, bo właśnie przyleciałem do Europy ze Stanów Zjednoczonych, ale w momencie głosowania byłem jeszcze po drugiej stronie Atlantyku. Rzeczywiście w sobotę Izba Reprezentantów po miesiącach impasu podjęła decyzję o przegłosowaniu ustawy pomocowej dla Ukrainy. To jest pakiet opiewający na prawie 61 miliardów dolarów, z czego ponad 40 miliardów zostanie przeznaczone na cele wojskowe, bo tam są jeszcze dodatkowe pieniądze związane ze wsparciem ukraińskiej gospodarki, a także chociażby pieniądze przeznaczone na rozminowanie terenów, które były okupowane przez Rosjan. Przypomnijmy, dzisiaj Ukraina jest prawdopodobnie najbardziej zaminowanym krajem świata. My oczywiście nie znamy do końca kulis tego, dlaczego ostatecznie Mike Johnson, czyli speaker Izby Reprezentantów, zdecydował się poddać tę ustawę pod głosowanie. Docierają do nas różne sygnały, chociażby w ciągu ostatnich godzin ukazał się artykuł w New York Times wskazujący, że speaker miał zapoznać się z raportami wywiadowczymi wskazującymi, że sytuacja na froncie ukraińskim jest w zasadzie katastrofalna, że w przeciągu najbliższych miesięcy, a być może tygodni, może dojść do przełamania ukraińskich linii obrony, co doprowadzi do katastrofalnych konsekwencji zajęcia przez okupacyjne wojska rosyjskie dużych części wschodniej, czy wręcz można byłoby powiedzieć lewobrzeżnej części Ukrainy, a następnie, że ten rosyjski walec się nie zatrzyma, że kolejnym przedmiotem ataku staną się państwa bałtyckie, a być może nawet Polska. I to miało wpłynąć na decyzję Mike'a Johnsona, który zdał sobie sprawę, że znajduje się tak naprawdę w historycznym momencie, że od jego decyzji mogą zależeć losy Europy, i dlatego zdecydował się zmienić zdanie i rzeczywiście poddać ten projekt pod głosowanie. Jak wiemy, pojawiły się również pewne doniesienia, że tutaj wpływ na decyzję mogły mieć sygnały płynące z Polski. Chociażby w takim tonie wypowiedział się litewski prezydent Gitanas Nauseda, który mówił, że tutaj jakąś formę wpływu mogło mieć spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z byłym i kandydującym ponownie na urząd prezydenta Donaldem Trumpem. Też takie sygnały płynęły ze strony, pojawiły się w artykule magazynu The Economist. Oczywiście my tego w żaden sposób nie jesteśmy w tym momencie w stanie zweryfikować. Natomiast tutaj myślę, warto zauważyć, że jednak 112, czyli większość z republikańskich kongresmenów głosowała przeciwko tej ustawie. Ta ustawa została przyjęta dzięki poparciu tej części republikańskich kongresmenów, która była za, oraz wsparciu kongresmenów z Partii Demokratycznej. Także to było takie głosowanie ponad podziałami, moglibyśmy powiedzieć tutaj, używając amerykańskiej terminologii, bipartisan, czyli...
Ponad podziałami, ale jak się patrzy na stanowisko Donalda Trumpa i jego grupy, no to oni nie uczestniczyli w tym porozumieniu ponad podziałami.
Tak, no tutaj takim, powiedzmy, rzecznikiem tej grupy, tego przede wszystkim tego najbardziej skrajnego skrzydła partii republikańskiej, nazywanego Freedom Caucus, jest niezwykle kontrowersyjna kongresmenka ze stanu Georgia, Marjorie Taylor Greene, która znana jest ze swojego niezwykle antyukraińskiego stanowiska, również z promowania różnego rodzaju naprawdę dziwnych momentami teorii spiskowych. Natomiast jednak w mojej ocenie Donald Trump musiał dać przyzwolenie na to, żeby to głosowanie się odbyło. Pamiętajmy, wpływy Donalda Trumpa w Partii Republikańskiej są dzisiaj ogromne, a ci kongresmeni i kongresmenki, którzy głosowali przeciwko, no są pewnego rodzaju wentylem bezpieczeństwa, pokazującym ukraino-sceptycznym amerykańskim wyborcom, że przecież duża część republikanów była przeciwko, że to nie jest
gra na dwóch fortepianach, tak tak wygląda sytuacja w Partii Republikańskiej. Przerwę tobie, Tomaszu, bo Kijów czeka. Tu mamy opis sytuacji z Waszyngtonu, z Stanów Zjednoczonych, a jak decyzja kongresu, jeszcze przed nami Senat i podpis prezydenta, ale to ma być szybko, jak ta decyzja została przyjęta w Kijowie na Ukrainie.
W Kijowie ta decyzja została przyjęta oczywiście bardzo pozytywnie i chociaż do ostatniego ja osobiście byłem sceptykiem i nie do końca wierzyłem, że w ogóle ta pomoc amerykańska jest możliwa, głosowanie za tą pomoc jest możliwe, chociaż tak naprawdę jeszcze nie do końca ta pomoc oficjalnie już może być przekazana Ukrainie, jak pamiętamy. Jeszcze musi za to przegłosować Senat i to musi nastąpić chyba we wtorek, czyli jutro. No a dalej Biden musi tą ustawę podpisać. No i wtedy już ta pomoc będzie płynąć do Ukrainy. Ale dobra wiadomość tutaj polega na tym, że część tej wojskowej pomocy już przybywa w Niemczech, tak? Co najmniej podają ukraińskie, nie tylko ukraińskie media. Także w razie podpisania, przegłosowania już w Senacie tej uchwały i podpisania przez Joe Bidena, to w ciągu kilku nawet dni ta pomoc może przyjść na front bezpośrednio i pomóc nam w odbiciu ataków rosyjskich, bo teraz Rosjanie, rozumiejąc to, że oni mają bardzo mało czasu do tego, jak Ukraińcy dostaną amerykańską broń, oni robią wszystko, naprawdę wszystko, żeby zająć jak najwięcej terenów Ukrainy. Teraz atakują szczególnie pod Czasowym Jarem, na zachód od Bachmutu, na zachód od Awdijówki i na zachód od Nowomichajlówki pod miastem Kurachowe, które jest nadal pod naszym kontrolem, ale jest w bardzo wielkim zagrożeniu. Także sytuacja na froncie naprawdę jest nie krytyczna, ale bardzo niepokojąca.
Pytanie, czy ta pomoc przyjdzie na czas? Powiedziałeś, Dmytro, o tym twoich, pewnie nie tylko twoich, ale szerzej obecnych w Kijowie obawach, że jeszcze Senat, jeszcze prezydent, tutaj pewnie najmniejszy kłopot, no ale Senat, tam większość nie jest duża. Pytanie do Tomasza Grzywaczewskiego, czy faktycznie Senat jeszcze może być takim miejscem, gdzie te ustawy będą, te pakiety pomocowe będą jakoś dłużej procedowane?
No nie, wydaje się to praktycznie niemożliwe. To znaczy pamiętajmy, że Senat już wcześniej był za przyjęciem tego pakietu pomocowego, także tutaj nie wydaje mi się, żeby doszło do jakiejkolwiek obstrukcji. W tym tygodniu sprawa powinna zostać załatwiona, czyli Senat powinien przegłosować tę ustawę, a następnie zostanie ona podpisana przez prezydenta Joe Bidena. Nie wyobrażam sobie w tym momencie innego scenariusza. To naprawdę byłaby jakaś opcja nomen omen atomowa. Ponadto też sygnały płynące z Pentagonu wskazują, że pierwsze dostawy uzbrojenia, w tym pociski manewrujące z takiego zasięgu ATACMS, mogą trafić na Ukrainę w przeciągu tygodnia od podpisania przez prezydenta tej ustawy, czyli de facto mówimy o okresie najbliższych 10 dni. Jakby duża część tej logistyki jest już przygotowana. Być może wręcz te transporty uzbrojenia czekają po prostu pod Rzeszowem na sygnał, że mogą jechać na Ukrainę. Oczywiście nie mówimy o całości tego uzbrojenia, to jest jasne, nie mówimy o całości tego pakietu militarnego o wartości ponad 40 miliardów dolarów, ale no chociażby wspomniane pociski ATACMS mogą zmienić bardzo wiele. Tutaj takie pytanie trochę zawieszone w przestrzeni, czy Amerykanie przekazując je wyrażą zgodę na to, żeby zostały użyte do zaatakowania mostu krymskiego. O tym mówi się już od bardzo dawna, że właśnie to uzbrojenie mogłoby doprowadzić do jego zniszczenia, no i do ogromnego w związku z tym skomplikowania rosyjskich linii logistycznych. Poza tym to byłby niezwykle prestiżowy atak. Czy tak się stanie, nie wiem, jak mówię, to są na razie spekulacje, natomiast wszystko wskazuje na to, że to uzbrojenie porozumienie będzie bardzo, bardzo szybko dostarczane. Także w tym momencie myślę, że sytuacja jest pozytywna, choć ja pozwolę sobie jednak na taką pewnego rodzaju łyżkę dziegdziu. Niestety wiele wskazuje na to, że to będzie ostatni tak duży pakiet w tym roku, a być może również w roku kolejnym. Wydaje się, że dzisiaj nie ma politycznej woli po stronie Waszyngtonu, żeby wsparcie na taką skalę jak dotychczas kontynuować. I to jest jednak bardzo poważne wyzwanie, o którym musimy pamiętać. To nie powinno być tak, że ten pakiet został przyjęty. Mówiąc, przepraszam za kolokwializm, ale sprawa jest załatwiona, Ukraina walczy, zwycięży, możemy się nie przejmować. Absolutnie tak nie jest. To wsparcie posłuży do ustabilizowania linii frontu. Nie wiadomo, czy będzie ono wystarczające do tego, żeby w przyszłym roku, chyba raczej nie, żeby w przyszłym roku z kolei Ukraina rozpoczęła swoją kontrofensywę. I to też jest sygnał dla Europy, że my musimy się zbroić, my musimy wziąć na siebie o wiele większy niż dotychczas ciężar wspierania walczącej Ukrainy. Choć niewątpliwie ta decyzja wywołała zaniepokojenie na Kremlu. Pojawiły się takie doniesienia, że dzisiaj w nocy w trybie pilnym do Kremla przybył Władimir Putin. Oczywiście nie wiemy, jakie tam mogły zapaść ustalenia, no ale przecież też pojawiły się takie doniesienia, no, że właśnie chociażby CSIAR, o którym tutaj wspomniał Dmitrij Antoniuk, miał zostać zdobyty właściwie na 9 maja, że chwilę później Rosjanie chcieli rozpocząć swoją potężną ofensywę. Miejmy nadzieję, że ta decyzja kongresu pokrzyżuje plany rosyjskim barbarzyńcom i umożliwi Ukraińcom skuteczne zablokowanie tych agresywnych rosyjskich działań.
Też wróćmy do Kijowa, Dmitry Antoniuk. Rzeczywiście jest tak, że ten pakiet zdaniem Ukraińców, ukraińskich ekspertów, ukraińskich polityków wojskowych może, no nie wiem czy odwrócić bieg wojny, ale spowodować, że CSIAR i wiele innych miejscowości nie zostanie przez Rosję zdobytych ani 9 maja, ani żadnego innego dnia każdego kolejnego miesiąca.
Przynajmniej tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. On powiedział wczoraj o tym, że jeżeli by my nie dostali tego pakietu pomocy amerykańskiej, to Ukraina mogłaby przegrać tą wojnę, a teraz to pozwoli ustabilizować linię frontu i zniszczyć też plany wroga o ofensywie latem, bo jak powiedział Wołodymyr Zełenski, Rosja chyba do 1 czerwca zmobilizuje ponad 300 tysięcy osób i spróbuje zaatakować dalej, czyli atakować dalej wielkie jakieś inne miasta Ukrainy. No i ta pomoc jest absolutnie nam niezbędna i jasne, że na czasie. Także o tym też mówią inne eksperci, też wojskowie, które mówią, że te same rakiety typu ATACMS są bardzo potrzebne. Przypominę, że oprócz mostu krymskiego czy kerczyńskiego już jest wielkie też niebezpieczeństwo, że Rosja zbuduje drogą kolejową, którą ona aktywnie teraz buduje lądem, która połączy Krym z Rostowem nad Donem. Już połowa tej drogi jest zbudowana. Już prowadzą pracę nad tą koleją w okolicach Berdiańska i Mariupola. Ta droga będzie po prostu ubezpieczeniem, można tak powiedzieć, dla też mostu krymskiego. Jeżeli most krymski zostanie zniszczony, to Rosja jednak będzie miała jeszcze drogą kolejową, która dla dostarczania wszystkiego, co jest na lewym brzegu, na przykład Chersońszczyzny, w okupowanych terenach Zaporoża jest bardzo, bardzo potrzebne. I teraz, jeżeli my dostaniemy te rakiety, przede wszystkim te ATACMS, my możemy użyć ich przeciwko tej drodze kolejowej, która jest w trakcie budowania, nawet nie przeciwko temu mostowi.
Dmytro Antoniuk, panowie, Tomasz Dziwaczewski prosto z Waszyngtonu do Budapesztu. Dmytro Antoniuk stabilnie i statecznie w Kijowie. Dziękuję bardzo za rozmowę i komentarz po decyzji z ostatnich dni kongresu o przekazaniu pakietu pomocowego. Łącznie 90 miliardów dolarów dla 4 różnych państw pomocy, ale 60 popłynie nad Dniepr. Takie są decyzje kongresu, taka jest wola obydwu partii rządzących Stanami. Zobaczymy, jak to się przełoży na sytuację wojenną na Ukrainie. Dziękuję bardzo wam za rozmowę i za informację.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Budapeszt i Kijów. Tak, zaczynamy poranek wnet, a nadajemy go oczywiście dzięki naszym patronom. Od tego powinienem audycję rozpocząć, a nie rozpocząłem, więc teraz naprawiam swój błąd. patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. Do 3000 patronów brakuje 4. Mówiłem, w piątek już się zbliżamy, jesteśmy już bardzo blisko, więc jeżeli państwo słuchają, a wiemy, że wielu z państwa słucha, a nie zawsze ma czas, możliwości, żeby się zalogować, żeby wejść na stronę patronite.pl ukośnik Radio Wnet. No, jeżeli państwo słuchają, to ja będę zachęcał, bo to jest być albo nie być Radia Wnet. Włączenie się w budowanie, w opłacanie chociażby nadajników i koncesji, bo to jest ta kotwica finansowa, która oczywiście jest do udźwignięcia z pewnym trudem. Warto się włączyć, warto stać się patronem, żebyśmy razem mogli przynajmniej ten koszt ponosić. 8 miast wojewódzkich, być może kiedyś będzie więcej. Na razie trzeba utrzymać to, co mamy, a możemy to utrzymać dzięki państwu. patronite.pl ukośnik Radio Wnet.